programie Radio Łódź na wieczór. Gościem jest Krzysztof Jakubiec, harcmistrz, pedagog, gawędziarz, popularyzator wiedzy o historii harcerstwa, o szarych szeregach, a także o ich bohaterach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam pani redaktor, witam państwa.
Panie Krzysztofie, aż nie chce się wierzyć, że dziś mija setna rocznica urodzin Jana Bednara Rudego, harcerza, bohatera Szarych Szeregów, którego losy zostały świetnie sportretowane w Kamieniach na Szaniec. Chciałabym zacząć od takiego pytania, bo sama wielokrotnie się zastanawiałam, kim byłby Bednar, gdyby nie wojna.
Myślę, że zrealizowałby plany, które snuł jako młody chłopak, maturzysta, o których mówił podczas wyprawy w ostatnie przedwojenne lato w Beskid Śląski, gdzie na szczycie Ochoditej, bo to jedyny bezleśny szczyt w okolicy, tam snuli chłopcy plany życiowe i tam mówił, że chciałby być nie tylko wspaniały jako technik, ale i wspaniały jako człowiek. Myślę, że te plany by zrealizował tak, jak zrealizowała garsteczka tych, którzy przeżyli spośród jego przyjaciół, rówieśników. Przecież ogromna większość z nich zaraz po wojnie, kiedy zrzucili z siebie to odium wojny, rzucili się na studia. Zostali wspaniałymi lekarzami, prawnikami, budowniczymi, nauczycielami, pedagogami. Myślę, że Janek byłby jednym z nich. A ta rocznica urodzin, zgadza się, jest setna, ale do mnie jakoś ta setka nie dociera. On pozostaje wciąż młody. On ma wciąż te 20, 21 lat. Odszedł przecież mając lat 22 i taki pozostanie na zawsze, taki pozostanie w pamięci tych, którzy jeszcze ich paru żyje, którzy go pamiętają i taki zostanie w pamięci jego młodszych o pokolenie, jedno, dwa, czy już trzy pokolenia przyjaciół, którzy znają go tylko z lektur, znają z nagrań, opowieści o nim. Oni pozostaną, wszyscy pozostaną tymi wspaniałymi młodymi ludźmi. Jakoś to stulecie urodzin Jasia, którego mam świadomość, jakoś to do mnie nie dociera.
Do mnie też, nie, przyznam szczerze, szczególnie kiedy patrzę właśnie na zdjęcia młodego chłopaka.
Z rozwichrzoną czupryną,
tak jest.
Rozwianą wiatrem. To przecież to zdjęcie, które położył mamie pod ostatnią w życiu choinkę, no choinka za dużo powiedziane, dla Polaków nie było choinek, ale gałązka świerkowa leżała na stole, a Janek, nie mając możliwości sprawienia mamie żadnego godnego prezentu, położył mamie właśnie to zdjęcie z rozwichrzoną czupryną z łazienek, maleńkie, z dedykacją na odwrocie mamusi, żeby wiedziała, że syn jest i zawsze kocha.
Panie Krzysztofie, tak się zastanawiam też, czy Jankowi Bednarowi by się po wojnie udało, bo no przecież właśnie te czasy PRL-u nie były łatwe dla wielu żołnierzy Szarych Szeregów, Armii Krajowej.
To oczywiście trudno powiedzieć. Myślę, że nie uniknąłby prześladowań, tak jak wielu jego przyjaciół, ale wiedząc teraz, wiedząc z lektury, z opowieści Tadeusza Zawadzkiego z Kamieni na Szaniec, wiedząc, jaką miał mocną osobowość, jaki był silny wewnętrznie, jak potrafił pokonywać także ból, myślę, że to, co na pewno by go czekało po wojnie, przetrzymałby, przeżył, tak jak wielu jego przyjaciół. Inaczej potoczyły się losy. Zakatowany przez Niemców odszedł, ale odszedł w ramionach przyjaciół i miał jak gdyby namiastkę wolności w chwili odejścia. Zginął pod butami Niemców, ale w ramionach przyjaciół.
Tutaj też wykazał się niezwykłym hartem, siłą, bo to były strasznie bestialskie metody, tak zastosowane wobec niego przesłuchania. Był zmaltretowanym człowiekiem, oczywiście fizycznie.
Tak, i to właśnie pozwala mi wierzyć, że gdyby nie tamto aresztowanie, gdyby nie to, co go spotkało, gdyby udało mu się przeżyć wojnę, to byłbym pewny, że przeżyłby i przetrzymał wszystko to, co czekałoby go jako żołnierza Armii Krajowej już po zakończeniu wojny. Ta jego osobowość była nieprawdopodobnie mocna.
Pan wspomniał przed chwilą, że miał okazję rozmawiać z ludźmi, którzy bezpośrednio znali Jana Bytnara. Co mówili o nim? Jaki obraz się wyłania z tych opowieści?
Przede wszystkim to, o czym wspominała wiele, wiele razy łączniczka Zośki, Danusia Rosmanowa. Janek był wyjątkowym intelektualistą. Wspominała spośród wszystkich tych przyjaciół, a znała ich przecież bardzo wielu, był chyba najinteligentniejszy i był największym intelektualistą. Dla niego bardzo interesujące były zagadnienia filozofii, na przykład filozofia miłości. W jego rozmowach i listach wymienianych z Alkiem Dawidowskim to się także przewija. Był geniuszem matematycznym. To potwierdzali jego profesorowie z Tajnej Politechniki Warszawskiej, która przecież funkcjonowała w Szkole Mechanicznej Wawelberga i Rotwanda. I Janek tam dał się poznać jako geniusz, rysownik, chłopak z nieprawdopodobną wyobraźnią techniczną i wyobraźnią, powiedzielibyśmy, stereograficzną, czyli rysunki techniczne, rysunki przestrzenne były dla niego zabawą, dla innych były zadaniem nie do pokonania. Przy tym przyjacielski, życzliwy i nawet wtedy, kiedy się z kimś nie zgadzał. Zachowało się we wspomnieniach zachował się taki zapis rozmowy Rudego z Zośką przed odprawą. Rudy zapytał Zośkę: Tadeusz, pozwolisz, że zaatakuję cię na zbiórce, bo nie zgadzam się z tym i z tym. Zośka oczywiście się zgodził, to a ten atak był, powiedzmy w cudzysłowie, ale wyraził publicznie to, że się z nim nie zgadza, ale uprzedził przyjaciela o tym. Nie chciał go zaskakiwać, nie obciążyło go w żaden sposób ich przyjaźni dozgonnej, ale świadczy o tym, że Janek był człowiekiem, który za wszelką cenę chciał uniknąć zrobienia komukolwiek przykrości. Raz mu się jeden to zdarzyło, kiedy był dzieckiem i zapamiętał to do końca życia.
Rozmawiał pan też z mamą Jana Bytnara, prawda?
Wiele razy, oczywiście, i z mamą, i z siostrą. No nie są nigdzie publikowane, o których nie pisano. Nie wiem dlaczego, może bo nie wypadało, czy jak. No w każdym razie drobne anegdoty, wydarzenia z życia, choćby dziecięcego Duśki i Jasia, to bardzo uwiarygadnia bohatera, jakim przecież jest Janek. Wszyscy go znamy jako postać kryształową, sztandarową, patrona szkół, drużyn, a przecież był chłopakiem normalnym, a nie ma chyba takiego normalnego chłopaka, który nie miałby czegokolwiek tam za kołnierzem. No gdzieś tam coś narozrabiać przecież każdy musiał. I takie anegdotki, ciekawostki, to wcipne, zabawne, bardzo uwiarygadniają postać. Bardzo często, kiedy spotykam się z młodzieżą, opowiadam o Szarych Szeregach, opowiadam o Jasiu, te ciekawostki sprawiają, że staje się to postać bardzo, bardzo młodym ludziom bliska, no bo przecież każdy coś tam kiedyś w życiu, coś tam potłukł, coś tam rozrabiał, coś tam przewrócił, najpierw się do tego nie przyznał, potem się przyznał, no wiadomo jak to jest. I oczywiście takich opowieści było wiele i przez to no, czuję do dzisiaj Janka jako takiego starszego, no może troszeczkę przyszywanego brata.
Właśnie sobie myślałam o tych bohaterach, szczególnie lektur, że oni tak nie zawsze są lubiani, ponieważ no właśnie często się mówi o nich jako o takich nieskazitelnych bohaterach. Przypomnę, że chodzi tutaj o lekturę Kamienie na szaniec. Natomiast właśnie mam wrażenie, że w ogóle teraz jest taka w nauce o historii taka tendencja do odbrązowiania, do pokazywania właśnie takiego ludzkiego oblicza tych wszystkich bohaterów i myślę, że wiele osób dzięki temu też może się utożsamiać z Jankiem Bytnarem i z pozostałymi chłopakami.
Z pewnością, oby tylko to odbrązawianie nie szło zbyt daleko w sensie przeinaczania prawdy, w sensie naciągania, czy w sensie sytuacji, kiedy brakuje już świadków, wręcz oczerniania postaci, po to, by ich uczynić taki, no w cudzysłowie, ogromnym cudzysłowie, barwnymi. To też czasem ma miejsce i ci, którzy jeszcze żyją, Janka pamiętają, starają się bardzo protestować przeciwko takiemu odbrązawianiu bohaterów. Oczywiście anegdoty, prawdziwe wydarzenia z życia, zabawne, pogodne, te są wspaniałe i potrzebne i one właśnie powodują, że te postacie stają się bliskie, ale nie wolno bawić się nimi, przydając im cech, których nie mieli, albo ubierając ich w szatki, że tak powiem, których nigdy nie nosili. No to niestety czasem ma miejsce i z wielkim bólem o tym czytam, słyszę, wymieniam opinie z rodziną, przecież żyje córka siostry Rudego, jej syn jest Julek, jest historykiem świetnym i rozmawiam z nimi nieraz i oboje bardzo cierpią i łzy nieraz mają w oczach, kiedy rozmawiamy, a o takich sytuacjach się czasem musimy wymienić poglądy. Także oczywiście ubarwiajmy, inaczej, przywracajmy prawdziwe barwy bohaterom, przywracajmy, nie ubarwiajmy ich sztucznie, ale przywracajmy prawdziwe barwy bohaterom, niech oni nie będą tak bardzo posągowi. Żywy, młody chłopak, przecież jego całe bohaterstwo i jego osiągnięcia i dokonania przypadają na ten wiek 19, 20, 21, 22 lat. O tym należy pamiętać. I takiego bohatera, młodego, wesołego, wspaniałego chłopaka, takiego bohatera powinniśmy pamiętać. Pomimo stulecia urodzin.
Chciałabym zapytać właśnie jeszcze o samą akcję pod Arsenałem. Czy ona wynikała oczywiście z tego, że Jan Bytnar był ważną postacią wtedy w Małym Sabotażu w Szarych Szeregach? Czy miały tutaj też coś do powiedzenia względy no, takie związane z przyjaźnią? Bo trzeba przyznać, że to też nie jest fikcja literacka w Kamieniach na szaniec, ale no może właśnie jeśli jesteśmy tak młodzi, to też to jest najlepszy czas na właśnie nawiązywanie przyjaźni takich niejednokrotnie po grób.
Akcja pod Arsenałem zrodziła się z porywu serca. Pomysł odbicia Janka to pomysł Tadeusza Zawadzkiego, Zośki i przez niego do końca ostatecznie zrealizowany. Natomiast w pierwszy jego poryw, kiedy przyszedł do Janka Rossmana, pana Janka z jednego z bohaterów Kamieni na Szaniec, przyszedł do Janka Rossmana, Tadeusz mówi, wiesz, że Janek był aresztowany. Tak wiem, mówi Rossman, decyduje się go odbić. I to był pierwszy pomysł przeprowadzenia akcji, chociaż jak sam Zośka przyznał wtedy Jankowi Rossmanowi, ma zbyt mało broni, zbyt słabo jest jeszcze akcja przygotowana, a była przygotowywana dosłownie kilkanaście godzin po aresztowaniu. No niestety nie można było dotrzeć do nikogo z dowództwa Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, żeby dostać rozkaz na przeprowadzenie akcji. Przecież szare szeregi podlegały Armii Krajowej i bez rozkazu akcja w centrum miasta w biały dzień połączona ze strzelaniną i z prawdopodobieństwem ofiar nie mogła być przeprowadzona tak sobie, bo po prostu komuś się zachciało. Musiał być na to rozkaz. No dopiero po trzech dniach udało się dotrzeć do Jana Kiwerskiego, który jednym słowem trzaskać wydał rozkaz do przeprowadzenia akcji Meksyk 2, bo to już była ta druga akcja pod Arsenałem, w której już no nie odwołano tak jak pierwszą, odwołano ją wtedy, kiedy już Buda z Jankiem przejeżdżała tuż koło chłopaków. Stanisław Broniewski Orsza wspomina, jakże to ciężka była chwila, kiedy musiał przekazać chłopakom odwołanie akcji dosłownie minuty przed jej realizacją. Stanisław Broniewski był wtedy komendantem warszawskiej chorągwi Szarych Szeregów. I dopiero druga akcja, czyli Meksyk 2, została zakończona powodzeniem, okupionym niestety śmiercią, prawda, śmiercią nie tylko Rudego skatowanego, ale i postrzelonego ciężko Alka Dawidowskiego i jeszcze dwóch chłopców. To akcja zrodzona, jak powiedziałem, z potrzeby i porywu serca, natomiast zrealizowana już w sposób profesjonalny, tak jak powinna być zrealizowana i przygotowana, a stała się wzorem dla akcji późniejszych. Przecież 8 marca 1945 roku już z więzienia sowieckiej NKWD i Polskiej Służby Bezpieczeństwa uwolniono Zbyszka Fereta, pseudonim Cyfra. Argument chłopaków, no bo Zbyszka aresztowali za to, że miał odbiornik, kryształkowy odbiornik radiowy. Argument jednego z chłopców Chmielewskiego był, a Rudego to odbili, a my Cyfrę zostawimy. I to było to pokłosie, to było echo Arsenału Warszawskiego. Nic dziwnego, że tą łowicką akcję z 8 marca 1945 roku do dzisiaj nazywamy Małym Arsenałem.
Wspominał pan właśnie o rodzicach i tak sobie myślę, bo ojciec przecież służył w Legionach Polski.
Tak, był jednym z pierwszych polskich harcerzy.
No właśnie, mama też mówiła, że dbała o to, tutaj mam przed sobą taki cytat, żeby był godnym obywatelem Polski. Czy to też nie wynikało tak, że chłopcy byli takim pokoleniem, właściwie pierwszym właśnie urodzonym w tej niepodległej Polsce i dlatego tak ważna była dla nich niepodległość?
I dla nich, i dla ich rodziców. To przecież pokolenie rodziców wywalczyło tę niepodległość. Ich dziadowie, pradziadowie o tą niepodległość walczyli, jej nie doczekawszy. Rodzice tej wolności doczekali. Chłopcy, dziewczęta, które przyszły na świat w pierwszym, drugim, trzecim roku niepodległej Polski, tak jak ich rodzice byli zachłyśnięci niepodległością, zachłyśnięci, oczarowani wolnością i gotowi byli tej odrodzonej po 123 latach w Polsce służyć całym życiem. I to te słowa z przyrzeczenia harcerskiego wypełnili do końca całym życiem.
Czy możemy powiedzieć, że właśnie te wartości, które reprezentowali, mają dziś jeszcze znaczenie? Czego mogą nas nauczyć Jan Bytnar i jego koledzy dzisiaj?
przede wszystkim myślę realizacji tak w praktyce wypełnienia tych dwóch wspaniałych słów, które umieścił Aleksander Kamiński we wstępie do Kamieni na Szaniec. Tak pięknie tam napisał, zaczynając od słów, posłuchajcie opowiadania i tak dalej, i tak dalej. I opowiadania o ludziach, którzy w tych niesamowitych latach potrafili żyć pełnią życia i którzy w życie wcielić potrafili dwa wspaniałe ideały, braterstwo i służbę. To przecież te najpiękniejsze dwa hasła, które jakże są ważne do dzisiaj, także i w tej chwili, w czasie pandemii, kiedy trzeba sobie pomagać, bo trzeba czasem sąsiadowi zrobić zakupy i przynieść, zostawić je pod drzwiami. Toż to jest właśnie służba. Tu nie trzeba wielkich przykładów poszukiwać, ale braterstwo, gotowość do pomocy i służba, chęć pomocy. Nie tylko w oczekiwaniu, że ktoś poprosi o pomoc. Nie, tych ludzi najbardziej potrzebujących trzeba poszukać, trzeba się rozejrzeć, bo najczęściej to tak jest, że ci najbardziej potrzebujący o nic nie proszą. A my możemy, realizując te dwa wspaniałe ideały, bardzo wielu ludziom pomóc. No, pomóc też i sobie, i Polsce.
Jak pan myśli, ja tak właśnie często się zastanawiam, czy to nasze społeczeństwo, nasze klasy polityczne, no nie wyglądałyby dzisiaj zupełnie inaczej, właśnie może trochę lepiej, gdyby tacy ludzie jak Jan Bytnar nie zginęli, gdyby przeżyli, gdyby mogli tworzyć to społeczeństwo.
Myślę, że pewnie byłoby troszkę inaczej. Przede wszystkim przez wiele, wiele lat niemożliwe były spotkania z tymi dziewczętami, z tymi chłopcami. Stało się to możliwe dopiero wtedy, kiedy osiągali już wiek sędziwy. I tych spotkań, tych prawdziwych relacji było po prostu stanowczo za mało. I te relacje napełniały człowieka jakąś wiarą w potrzebę realizacji tej służby, w możliwość zrealizowania wspaniałych marzeń, niekoniecznie kosztem innych. Myślę, że gdyby tych spotkań, gdyby tych bezpośrednich relacji z tymi wspaniałymi bohaterami było więcej, to i nie byłoby wyścigu szczurów, nie byłoby wybijania się po trupach, żeby tylko dopiąć swego. Myślę, że bylibyśmy dla siebie wzajemnie bardziej życzliwi.
Też tak mi się wydaje i kończąc naszą rozmowę, chciałabym podkreślić, że to właśnie niesamowite i niewyobrażalne, tak, ale Jan Bytnar, gdyby żył, kończyłby właśnie dzisiaj 100 lat. Jak najlepiej, panie Krzysztofie, możemy uczcić to stulecie jego urodzin?
Myślę, że tym, co wszystkim tym, którzy odeszli, ofiarować możemy, wierną pamięcią. Tym możemy im podziękować, a może, kiedy już będzie to możliwe, może warto z najbliższą rodziną wybrać się do Warszawy na Powązki i stanąć przed tym białobrzozowym krzyżem i po prostu Jankowi i tym wszystkim, którzy tam spoczywają, szepnąć, może powiedzieć. Dziękuję.
Tyle i aż tyle. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, za przypomnienie postaci Jana Bytnara Rudego, bohatera Kamieni na Szaniec i bohatera Szarych Szeregów. A naszym gościem był dzisiaj Krzysztof Jakubiec, harcmistrz, pedagog, gawędziarz, popularyzator także wiedzy właśnie o historii harcerstwa, o bohaterach Szarych Szeregów. No i oczywiście, co słychać było, pan Krzysztof jest również mistrzem mowy polskiej.
No, tak się złożyło.
Panie Krzysztofie, jeszcze raz dziękuję.
Ja dziękuję pięknie, pozdrawiam.